Słowa do słowa.
3. niedziela Wielkanocna, rok B. Z Dziejów Apostolskich. Bóg jednak wskrzesił go z martwych i my jesteśmy tego świadkami. Z Psalmu 4. Kiedy go wzywałem, Bóg mej sprawiedliwości wysłuchał mnie. Z 1. listu świętego Jana. Kto zachowuje Jego słowo, w takim rzeczywiście miłość Boga już jest dojrzała. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Trzeba, aby spełniło się wszystko, co o mnie jest napisane. Chrystus zmartwychwstał, siostry i bracia. Prawdziwie zmartwychwstał. Nasze kolejne spotkanie przy Słowie Bożym w 3. już niedzielę wielkanocną. Niedzielę, która rozpoczyna tydzień biblijny. Hasłem tego tygodnia są słowa powołani do wspólnoty, komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele. Rozpoczynamy ten tydzień narodowym czytaniem Pisma Świętego i tym razem jako fragmenty wspólnotowej lektury zostają nam ofiarowane teksty z Dziejów Apostolskich. A wszystko po to, by przypomnieć sobie, jak od początku Kościół rozumiał swoją tożsamość jako wspólnotę. Odkrywał szansę na zbudowanie tej wspólnoty z Bogiem i między ludźmi. Dlatego tym bardziej cieszę się, że pierwszym słowem, które otrzymujemy w dzisiejszej liturgii, jest właśnie kilka zdań z 3. rozdziału Dziejów Apostolskich. Moment, w którym ludzie zobaczyli, przekonali się na własne oczy, że wezwanie imienia Jezusa Chrystusa owocuje nieprawdopodobną łaską, jaką była dla człowieka, który był kaleką od wyjścia z łona swej matki, jak to przeczytamy w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła, który nigdy nie chodził, a teraz nagle otrzymał mięśnie, otrzymał władzę w nogach i mógł nie tylko chodzić, jak to bywa w przypadku, gdy człowiek zaczyna czy uczy się na nowo chodzić, trochę nieporadnie, z jakimś lękiem, z niedowierzaniem, bardzo zachowawczo stawia kolejny krok. Nie, ten człowiek, podskoczywszy, stanął, zaczął chodzić, przechadzał się, skakał i wielbił Boga. W jego zachowaniu nie było żadnego lęku. On cieszył się jak małe dziecko, że po raz pierwszy w życiu może samodzielnie przejść jakąkolwiek odległość. Że to, co było dla niego do tej pory nieosiągalne, nagle stało się zwyczajnością. W tym właśnie kontekście, kiedy ludzie się zbiegają zdumieni, jak przeczytamy w 11. wersecie 3. rozdziału Dziejów Apostolskich, Piotr zaczyna swoją przemowę od zdania, które jest nam doskonale znane. Izraelici, dlaczego temu się dziwicie i dlaczego tak na nas patrzycie, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Piotr od początku chce wszystko ustawić we właściwy sposób. Nie mamy w sobie takiej mocy. Nasza pobożność nie jest sprawcza. A przecież tak często liczymy na to, że jeszcze jedna nowenna, może jeszcze jakaś modlitwa, a może trzeba po prostu poszukać takiej bardziej skutecznej, żeby wypełniło się to, czego oczekujemy, co jest naszą intencją i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby cały czas gdzieś w głowie krążył nam ten obraz Boga, którego trzeba przekonać, namówić jakoś, by nam błogosławił, by chciał dla nas dobra. Piotr zaczyna bardzo konkretnie. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Bóg ojców naszych otoczył tu chwałą swojego sługę Jezusa, którego wy wydaliście i wyrzekliście się wobec Piłata, choć chciał go uwolnić. My nie jesteśmy w stanie zrozumieć do końca wagi i znaczenia tych słów. Gdy Piotr mówi o Bogu Abrahama, Bogu Izaaka i Bogu Jakuba, o Bogu naszych ojców, on przypomina historię Izraela, historię wiary i niewiary, historię zmarnowanych szans i wykorzystanych łask, historię oszustwa i przylgnięcia do Boga tak mocnego, że sens życia odkrywa się dopiero w relacji z Najwyższym. I właśnie ten Bóg wchodzi w historię tych ludzi, którzy znaleźli się właśnie w świątyni przez osobę Jezusa Chrystusa. Bo ten Bóg jest zainteresowany życiem każdego z nich. Trudno nam myśleć o Bogu jako bliskim, gdy nie mamy osobistego doświadczenia, spotkania z Nim, Jego interwencji, Jego opieki, Jego troski, Jego życzliwości. A im bliższą relację ma się z Bogiem, tym trudniej zrozumieć, i na to właśnie zwraca uwagę Piotr w tej mowie do ludzi w Portyku Salomona, że oni, mając doświadczenie bliskości Boga, Boga, który przeprowadził ich przez naprawdę trudną historię całego narodu, że ich było stać na to, by wydać i wyrzec się Jezusa, świętego i sprawiedliwego. Z drugiej strony, czy to nie jest nasze doświadczenie? Poznaliśmy Jezusa, przyjęliśmy Go jako Pana i Zbawiciela, chcemy przyjaźni z Nim. A jak wygląda codzienność? Czy naprawdę nie mamy się z czego spowiadać? W połowie swojej mowy, czyli w wersecie 19, Piotr powie: zacznijcie pokutować, nawróćcie się, zmieńcie myślenie. To apel do nas, do każdego z nas. I również do nas odnoszą się wcześniejsze i późniejsze słowa Piotra, że jesteśmy świadkami. Jesteśmy świadkami wielkich dzieł Boga, jesteśmy świadkami tego, że Ojciec Niebieski wskrzesił swojego Syna z martwych. Że Ojciec nie pozwolił, to się nie mieściło w głowie i to się nie mieściło w pojęciu miłości, by Ojciec zostawił swojego Syna w grobie, na pastwę śmierci. Jak mówi przepięknie tradycja apokryficzna, Ojciec zszedł do grobu. Wszedł do grobu, w którym został położony Jego Syn. Wziął Go na ręce, przytulił Go i wyprowadził Go ze śmierci. I spełniło się to, co zostało powiedziane. To, co Jezus zapowiedział i to, co o Nim zapowiadano. I w prawie, i u proroków, i w pismach. Potrzebne jest uświadomienie sobie swojego grzechu. Konieczna jest zmiana myślenia na temat Boga i na temat siebie, bo właśnie wtedy jest szansa, by wejść w tę komunię, by zobaczyć Kościół jako przestrzeń komunii z Bogiem i z ludźmi. Dlatego komentarzem do tego pierwszego czytania będzie psalm 4, który też ci, którzy modlą się brewiarzem, kojarzą bardzo dobrze z modlitwy wieczornej, modlitwy na zakończenie dnia, w każdą sobotę wieczór lub we wszystkie wieczory poprzedzające uroczystości. I bynajmniej w tym psalmie, a przynajmniej w tym wersecie, który rozpoczyna tę modlitwę, według tłumaczenia Biblii Pierwszego Kościoła, tłumaczenia z Septuaginty, nie usłyszymy prośby, usłyszymy stwierdzenie faktu. Kiedy go wzywałem, Bóg mej sprawiedliwości wysłuchał mnie. W czasie ucisku ulżyłeś mi. Bo Bóg jest wierny swojemu słowu. Bóg dotrzymuje obietnicy. Czego chcieć więcej? Może tego, o czym przekonuje nas święty Jan na początku drugiego rozdziału swojego pierwszego listu. Dzieci moje, piszę wam o tym, abyście nie grzeszyli. Słowo Boga dane jest nam właśnie po to, abyśmy nie grzeszyli. Im głębiej wchodzimy w Słowo Boże, Pewnie ten tydzień biblijny bardziej nas jeszcze sprowokuje i zmotywuje do tego, byśmy otwierali Biblię. Im bardziej wchodzimy w lekturę Słowa Bożego, tym bardziej nabieramy dystansu do pokusy. Jesteśmy coraz bardziej w komunii z Bogiem. Co więcej, im głębsze lub mroczne tajemnice naszego serca Słowo Boga wydobywa na światło dzienne, tym potężniejsze światło Słowa, światło Bożej mądrości, rozlewa się w naszym wnętrzu, rozchodzi się, dotyka, dociera do najtajniejszych, najciemniejszych, najmroczniejszych zakamarków naszego istnienia. Może chodzi o to, żeby w kontekście pierwszego czytania i tej mowy pierwszego z apostołów otworzyć siebie na przyjęcie słowa, by uniknąć grzechu tak tragicznego jak ten, który popełnili ludzie nie rozpoznając Syna Bożego, wybierając przestępcę jako kogoś niewinnego. Przyjąć słowo Boga, wierzyć Mu bardziej niż sobie. Jan napisze, kto zachowuje Słowo Boże, w takim rzeczywiście miłość Boga już jest dojrzała. Zachować, to znaczy nie tylko zrobić miejsce, nie tylko dać przestrzeń, dać zgodę na to, by Słowo się w nas rozgościło. Zachować, to nieustannie wchodzić ze Słowem w relacje, pytać, jak Słowo Boże nas widzi, co w nas przeczyta Biblia. Robić to, co robiła Maryja. A święty Łukasz właśnie zaznaczy kilka razy niezwykle dobitnie, że Maryja otwierała swoje serce, przyjmowała słowo, robiła dla niego przestrzeń, robiła miejsce, dawała czas temu słowu, przyglądała mu się, wchodziła z nim w relacje, rozmawiała, konfrontowała się z tym słowem. I wtedy właśnie to słowo stawało się życiem w niej. Czy traktuje Słowo Boga jako słowo życiodajne? Czy czerpie życie z lektury Biblii? A przecież ten dar ofiaruje Chrystus apostołom, którzy są zgromadzeni w wieczerniku, jeden przez drugiego mówi o jakimś swoim doświadczeniu zmartwychwstania, ale nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić. Podobno Szymon Piotr spotkał Jezusa. Dwóch uciekających do Emaus rozmawiało z Nim, rozpoznali Go podczas łamania chleba. Jak to jest? Rozmawiają o Nim. Rozmawiają o Jezusie. Szukają Go swoimi słowami. Tęsknią za Nim całym sercem. Więc przychodzi. Nie narzuca się. Przychodzi, bo Go chcą. Pokój wam. Nie potrafią zareagować. Musi im udowodnić, że to On. Zobaczcie po moich rękach i po moich stopach, że to ja jestem, ten sam. Oczywiście wiemy, że święty Łukasz, który nie jest Żydem, ale Grekiem i myśli zupełnie inaczej niż Żydzi, niż Semici, na pewno przed ostateczną redakcją swojej Ewangelii spotkał się już z zarzutami, że przecież ciało do niczego jest niepotrzebne, że duch się liczy. To jest myśl kultury greckiej. Wznieść się ponad ciało, poza ciało. Ono tylko ogranicza. Ono jest przekleństwem. To tylko smutna konieczność być w ciele. Ideałem jest bycie nieograniczonym, niezamkniętym w ciele. Duch, dusza, myśl, tak, to jest to. Ewangelista Łukasz musi się zmierzyć z tym, co będzie podstawowym zarzutem, gdy jego rodacy będą czytać Ewangelię o Jezusie. Od razu, od samego początku próbuje ukrócić ten pogląd, który i tak się rozwinie, że Chrystus po zmartwychwstaniu odrzucił ciało, że ciało było do niczego niepotrzebne, że było nieważne. Było tylko jakąś dostępną oczom powłoką. Dotknijcie mnie i obejrzyjcie. Przecież duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A kiedy Jezus widzi jeszcze to niedowierzanie przemieszane z radością, Mówi konkretnie: macie tu coś do jedzenia? Podali mu kawałek pieczonej ryby. Dali mu coś, co zostało wyłowione z wody. Może nawet z dna. On tego chciał. On chce wyciągnąć z nas to wszystko, co mamy na dnie naszego serca. Po to, żeby obdarować nas swoją mądrością, swoim światłem, swoim słowem. Żeby otworzyć nam umysł. Byśmy przekonali się o tym, że Jego łaską jest i prawo, i obietnice, i cała historia. Twoja i moja historia, siostro i bracie, może być łaskawa. Może być miejscem, ma być, chce być miejscem objawienia Bożej miłości. Dlatego tak ważne jest, by stawać przed Bogiem w absolutnej szczerości, by mówić Mu o wszystkim, by oddać Mu swój mrok i uwierzyć, że Jego miłość jest w stanie pokonać każdą śmierć i że Bogu naprawdę możemy wierzyć na słowo, nie próbując Go wcale wcisnąć w nasze ciasne ramy wyobrażeń, myśli, jakichś wniosków, do których chcemy dojść i którymi chcemy w jakiś sposób ograniczyć Boga. Podobno jeden z francuskich pisarzy, François Mauriac, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, został kiedyś zapytany, ironicznie trochę, przez któregoś z dziennikarzy: panie Mauriac, szanuję pana jako człowieka wykształconego i mądrego. Stoi pan mocno w świecie. Ale jednego nie mogę zrozumieć. Tego, że pan jest katolikiem. Jak może pan wierzyć w życie po śmierci? Jak pan sobie to wyobraża? Jak ma ono, pańskim zdaniem, wyglądać? Mauriac, który już wtedy otrzymał literacką Nagrodę Nobla, odpowiedział tak: ja sobie w ogóle niczego nie wyobrażam. Zostawiam tę sprawę Panu Bogu. Nie mieszam się w to, jaką niespodziankę chce On zgotować dla swoich. Uwierzyć Bogu na słowo, przyjmować miłość, żyć z łaski i żyć łaską. Oby to była nasza codzienność. Niech tak się stanie. Amen.